skierował o przywrócenie temu krajowi należnego mu miejsca we wspólnocie międzynarodowej oraz zniesienie embarga nałożonego na Irak po wojnie w Zatoce Perskiej. Wojnie prewencyjnej przeciw Irakowi stanowczo sprzeciwiają się konferencje episkopatów poszczególnych krajów. Nic nie usprawiedliwia wojny. Dziś w naszym dzienniku, podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański, wspominając świętych Cyryla i Metodego patronów Europy, Ojciec Święty jednoznacznie zaapelował o uwzględnienie w traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej odniesienia do chrześcijańskich korzeni naszego kontynentu jako wspólnego dziedzictwa wschodu i zachodu przeciw konstytucji bez Boga. Dziś w naszym dzienniku, choć różni politycy mieliby ochotę zapomnieć o istnieniu Kurdów, naród ten liczy około 20 milionów osób. Rozmowa z profesorem Leszkiem Dzięglem, znawcą Bliskiego Wschodu. Życie na wulkanie. Dziś w naszym dzienniku. Na początku tego roku Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa wstrzymała dofinansowanie na dożywienie podkarpackich dzieci z popegeerowskich rodzin. Minister Skarbu Państwa zabronił agencji przekazywania własnych funduszy szkołom czy gminom. Siedmioletni Krzyś i ośmioletnia Ula stoją codziennie o 5:30 wraz z ojcem idą przez las albo przez zamarznięty zalew. W sumie codziennie dzieci pokonują 10 kilometrów. Nie da się prowadzić lekcji, dzieci są głodne, więc myślą tylko o jedzeniu. Głodnych dzieci przybywa. Bieda na Podkarpaciu. Dziś w naszym dzienniku.
Proszę Państwa, w naszym studiu pan poseł Zbigniew Ziobro, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw zbadania tzw. afery Rywina. Myślę, że wszystkim naszym słuchaczom ta sprawa jest już w jakiś sposób znana. Może przypomnijmy tylko kilka faktów. Zaczęło się wszystko od publikacji w Gazecie Wyborczej tekstu zatytułowanego Przychodzi Rywin do Michnika. A sprawa jest już o wiele wcześniejsza, już mniej więcej sprzed pół roku, kiedy to Lew Rywin zaproponował spółce Agora duże pieniądze, nazwijmy to tak, w zamian za, to znaczy inaczej, zaproponował zmianę w tej ustawie o radiofonii i telewizji w zamian za duże pieniądze. O tak. Bardzo krótko streszczając, potem ta publikacja wywołała duży oddźwięk, również w Sejmie. Powołano w tej sprawie komisję sejmową, która ma zadanie sprawdzić, zbadać tę sprawę. Komisja już zakończyła pewien jakiś pierwszy etap swojej działalności, już dokonując pewnych pierwszych przesłuchań. Dzisiaj w naszym studiu pan poseł dzieli się różnymi refleksjami na ten temat, na temat swojej także pracy w tej komisji. Natomiast nasi słuchacze telefonujący do radia niejednokrotnie wyrażają także swoją wątpliwość co do w ogóle całej sprawy, jak i do sensowności także działań podejmowanych przez komisję. Może tak kilka słów jeszcze, panie pośle, tytułem wprowadzenia dla naszych słuchaczy w Chicago i za chwilę może jeszcze odbierzemy kilka telefonów.
Dobry wieczór, szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy, którzy dołączyli do nas w międzyczasie, zwłaszcza rodaków w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, bardzo mi miło. Mówiąc pokrótce, to co zechciał ojciec wspomnieć, rzeczywiście z końcem ubiegłego roku Gazeta Wyborcza ujawniła, że Lew Rywin zgłosił się w imieniu grupy osób, która trzyma w Polsce władzę, powołując się raz na premiera Leszka Millera, raz na inne osoby, m.in. pana Roberta Kwiatkowskiego, szefa telewizji publicznej, i twierdząc, że ma do zaoferowania propozycję, którą nie da się inaczej określić, korupcyjną, a mianowicie Gazeta Wyborcza zapłaci niemałą kwotę, 17,5 miliona dolarów, zapewni wpływy dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej poprzez firmę pana Lewa Rywina, zapewni wpływy Sojuszu Lewicy Demokratycznej na działalność telewizji Polsat, którą w perspektywie ewentualnie zakupi, oraz zagwarantuje, że Gazeta Wyborcza nie będzie ostrotekowała premiera Leszka Millera. To była z najkrócej istota tej propozycji i wywołała ona wielką burzę, wielką dyskusję w Polsce, której konsekwencją było powołanie komisji śledczej oraz podjęcie śledztwa przez prokuraturę. I śledztwo to zostało przez wszystkich członków komisji poddane krytyce w bardziej lub mniej zdecydowany sposób. Należałem do tych posłów, którzy nie oszczędzali krytyki prokuraturze, zwracając na cały szereg zaniechań, błędów w śledztwie, niedopatrzeń, nieprzeprowadzeniu szeregu czynności procesowych, śledczych, poczynając od przeszukań, poprzez brak zabezpieczenia wielu dokumentów, niechlujstwo, wręcz nie zawaham się tego słowa użyć, właśnie niechlujstwo, niestaranność, powierzchowność prowadzonych przesłuchań. No i w efekcie mamy pierwsze przesłuchania, które są prowadzone przez komisję. Komisja zakończyła przesłuchać pierwszego świadka, pana redaktora Adama Michnika. Przed nami przesłuchania wielu kolejnych świadków tej sprawy i różne oceny pracy komisji, różne oceny szans, jakie komisja wnosi do ujawnienia okoliczności tej sprawy, tej bulwersującej afery. Ja oczywiście w pełni szanuję poglądy tych wszystkich osób, niektórych słuchaczy, którzy dzielili się z nami swoimi wątpliwościami, którzy wyrażali swój czasami głęboki pesymizm, sceptycyzm co do wyjaśnienia tej sprawy. Ja rozumiem, bo oczywiście takie sądy znajdują swoje podstawy w obserwacjach pracy komisji.
Choć w samym składzie, bardzo zdecydowanie zdominowanym przez lewicę.
Tak, tak. W składzie, który rzutuje właśnie na ograniczanie przeprowadzenia wielu ważnych czynności śledczych, które mogłyby nam wyjaśnić wiele w tej sprawie. No ale nie mogę jednak zgodzić się z takim oto poglądem, że jest to temat zastępczy, bo moim zdaniem, abstrahując od tego, czy jest to tylko wierzchołek góry lodowej, czy też jest to sprawa odosobniona, raczej wydaje mi się, że ten pierwszy pogląd ma największe uzasadnienie, to mamy do czynienia niewątpliwie z gigantyczną aferą korupcyjną. Świadczą o tym nie tylko sumy, które padają w ofercie, ale świadczy o tym fakt, że ta propozycja stanowi przecież zamach na wolność mediów w Polsce, zamach na wolność słowa w Polsce, próby manipulacji obiegiem informacji publicznej w Polsce. No i wreszcie też i zamach na prawidłowość tworzenia prawa, czyli istotę państwa prawa, bowiem okazuje się, że w Polsce, jeśli ten scenariusz zostałby zrealizowany, można kupić ustawy. W związku z tym ocena, że mamy tutaj do czynienia z jakimś tematem zastępczym, moim zdaniem jest nietrafna. Bo jeżeli nawet jest tak, że za tą sprawą kryją się jeszcze inne interesy, które nie są nam w tej chwili znane, że kryją się inne afery i inne powiązania, które dopiero mamy ewentualnie poznać w trakcie pracy komisji, to nie poznamy ich, jeśli tak jest. Podkreślam, jeśli tak jest, nie poznamy ich, jeśli w tej sprawie nic nie zrobimy, jeśli od tej sprawy się odwrócimy, jeśli zamkniemy na nią oczy. Są osoby, są środowiska, a zwłaszcza bezpośredni sprawcy tej afery, którzy byliby bardzo zainteresowani takim właśnie podejściem i takim naszym stosunkiem do tego, co się zdarzyło i o czym dowiedzieliśmy się poprzez publikacje w mediach na temat tej afery korupcyjnej. Na pewno ucieszyłby się takim stanowiskiem pan Lew Rywin, na pewno ucieszyłyby się osoby, które tworzą ową grupę trzymającą w Polsce władzę. Ale naszym zadaniem nie jest dawać satysfakcję tym wszystkim, którzy uczestniczyli w tej aferze. Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, co jest w naszej mocy, aby rzucić kolejne światło, aby ujawnić kolejne fakty, jakie mogą przybliżyć nas do prawdy w tej sprawie. I póki, będę do tej tezy wracał, póki istnieją jakiekolwiek możliwości działania, póki istnieją możliwości prowadzenia jawnie, publicznie, swobodnie przesłuchań świadków, osób, które dysponują szeroką wiedzą, które mogą wiele wnieść w tych zeznaniach do wyjaśnienia tej sprawy, póki istnieją możliwości składania wniosku o kolejne czynności śledcze, póki będą pojawiać się nowe okoliczności, które będą uzasadniać konieczność przeprowadzenia tych czynności śledczych, tym samym utrudniać odrzucanie tychże wniosków tym, którzy nie zależy na ujawnieniu prawdy, dopóty trzeba trwać w determinacji i w dążeniu do wyjaśnienia tej sprawy. A możemy to zrobić tylko poprzez udział w pracach Komisji Śledczej. I takie jest moje stanowisko. To stanowisko jest zgodne z moim sumieniem, moim przekonaniem. Jestem bowiem świadom tego, że bierność, poddanie się w tej sprawie będzie przyzwoleniem na już poza rozwój korupcji w naszym kraju, który będzie poza wszelką kontrolą. Rozwój korupcji, który przybliży nas do standardów, jakie w tej mierze są za naszą wschodnią granicą. A tam korupcja stała się normą. Tam korupcja już nie jest patologią, ale jest normalnym zjawiskiem funkcjonującym jako reguła życia społecznego.
Rządy mafijne, prawda?
Tak, niestety. Rządy mafijne, to jak ojciec zechciał to nazwać. I te rządy mafijne grozić będą Polsce, jeśli my nie sprzeciwimy się w sposób stanowczy tego rodzaju zjawiskom, jeśli nie powiemy, że można w tej sprawie zrobić wszystko, co do nas należy i że musimy to zrobić, to znaczy, że poddamy się. Dlatego też obecność przedstawicieli opozycji w komisji, a takie rozróżnienie opozycji na koalicję ma, czy opozycja członków SLD-UP ma swoje uzasadnienie z racji wyników określonych głosowań. No tak się niestety składa. Ja na tym boleję. Ja chciałbym mówić o komisji jako pewnej całości, nie dzielić ją w wymiarze politycznym, ale ten podział wynika z obserwacji i prac. Otóż dopóty przedstawiciele opozycji powinni być członkami komisji, drążyć tą sprawę, dociekać, zadawać skrupulatne pytania i składać stosowne wnioski, dopóki to będzie możliwe i dopóki nie będzie nasza praca już jawnie i ostentacyjnie całkowicie torpedowana, to wyjście z komisji byłoby wielkim błędem, zaniechaniem i mogłoby mieć fatalne konsekwencje dla walki z korupcją w Polsce. A na to nie możemy pozwolić sobie dzisiaj. Na pewno.
Proszę Państwa, w naszym studiu pan poseł Zbigniew Ziobro, członek Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania tzw. afery Rywina. Zapraszamy serdecznie, jeszcze przez pewien czas rozmawiamy. 655 23 33 i 655 23 66 to numery telefonów tylko dla słuchaczy z zagranicy, a dla słuchaczy z kraju 655 23 55 dla mieszkających w północnej części Polski, dla tych, którzy mieszkają na południu 655 23 56 kierunkowe 056. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec. Witam serdecznie ojca oraz dzisiejszego gościa, pana posła. Miałem okazję obserwować wczorajszą pracę pana posła oraz innych pana kolegów z komisji w tej transmisji telewizyjnej oraz przeczytać już dość wiele na ten temat. Myślę, że dzisiaj słuchacze w Radio Maryja mogli panu posłowi wiele pomóc, naświetlając pewne aspekty, które być może one umykają w tej pracy, takiej bardzo zresztą związanej ze sprawami krajowymi. Trochę się z pańskiej wypowiedzi zacząłem obawiać jakby może nie lekceważenia, ale traktowania spraw wpływów z zagranicy jako spraw drugorzędnych. Mnie się wydaje, i nie tylko mnie, bo i o tym mówił pan Marek z Bawarii i inni słuchacze, że wszystkie grupy interesu, które są tam, reprezentują jakieś wpływy zagraniczne. I to jest chyba dość taki poważny błąd wielu posłów polskich, którzy bardzo często lekceważą te wpływy i wydaje im się, że to wszystko da się załatwić w kraju, że mają już właściwy ogląd sprawy, obserwując to w kraju. Tak bardzo często nie jest. Panu posłowi chciałbym może zwrócić uwagę na jedną rzecz. że używanie argumentu, iż standardy korupcyjne na Ukrainie na przykład są o wiele gorsze i Polska nie powinna się chylić w tym kierunku, a natomiast w Unii Europejskiej czy na Zachodzie są inne i raczej powinniśmy naśladować, to jest trochę błędnym myśleniem. Dlatego, że tutaj korupcja została zalegalizowana. Tego typu komisje, w której jest pan uczestnikiem, są dosyć częste w krajach Unii Europejskiej. Ja przypomnę tutaj niemieckie komisje, które badały olbrzymie afery korupcyjne i podobnie występuje podobny mechanizm wszędzie. A więc prokuratura ulega przeważnie partii rządzącej. Tak jest, o obiektywizmie sądów rzadko można usłyszeć albo czyta się o tym w podręcznikach, a następnie członkowie komisji różnego rodzaju parlamentarnych poprzez właśnie różnego rodzaju wpływu, dobór, pewnego rodzaju manipulacje, takie jakie mieliśmy wczoraj okazję usłyszeć ze strony przewodniczącego polskiej komisji, tej, która prowadzi tę sprawę, prowadzą wszystko do zacienienia sprawy. Ja życzę panu posłowi, żeby jak najwięcej z tego wyjaśnić, ale jednak trzeba bardzo wiele czynników brać pod uwagę. Poza tym to, co pan profesor Broda dzisiaj też powiedział wcześniej, przed północą, to jest bardzo ważne. Jeśli będziemy rozpatrywali taką wycinkową tylko sprawę, która jest związana, jakkolwiek byśmy nie chcieli, przede wszystkim z Unią Europejską. Ona i zaciemnia, i jest decydująca w sprawie przed referendum. To trzeba także powiedzieć coś na ten temat. Media polskie są jednoznacznie podporządkowane polskim władzom, a polskie władze są jednoznacznie podporządkowane zagranicy. Więc nie można lekceważyć tego, jak pan poseł mówi, że te wpływy są mniejsze czy inne. Chciałbym jeszcze na ręce pana posła złożyć gratulacje tutaj z jednego przynajmniej wystąpienia pańskiej partii. To chodzi o panią senator Annę Kurską, która ostatnio, czyli 6 lutego, skierowała się w oświadczeniu do ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza i w 5 pytaniach bardzo istotne zawarła te pytania, które nurtują Polaków: o status ziem zachodnich i północnych, o ewentualną utratę w Unii Europejskiej polskiej własności i tak dalej, i tak dalej. Proszę przekazać jej moje gratulacje, a jednocześnie uznanie za to, ponieważ na antenie, której jest pan dzisiaj gościem, te sprawy są bardzo często omawiane, natomiast w Sejmie dotychczas nie było słychać o tym, bo ciągle jakieś dyżurne osoby mówią, że są sprawy ważniejsze. Dziękuję panie pośle i szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo, oczywiście przekażę. Dziękuję panu też za ten głos. Ja powiem w ten sposób. Oczywiście zadaniem komisji nie jest w tej chwili, czy też poszczególnych jej członków, zamykać tej sprawy do jednej, dwóch, trzech albo 5 wersji. My musimy badać tą sprawę w całym jej przekroju, zakresie, rozważać wpływ różnych grup interesów, które mogły chcieć w tej sprawie wpływać na kształt porządku ustawowego w Polsce, na sposób działania mediów, wpływać na również ukształtowanie wymiarze wpływów grup biznesowych, interesów na poszczególne media. My musimy badać wszystkie istotne wątki tej sprawy, dlatego też zawężanie tej sprawy do jakiegoś jednego wątku z całą pewnością byłoby błędem i nie jest, myślę, wolą komisji w tej chwili to robić, a na pewno nie jest to moją wolą. Przypomnę, że uchwała powołująca komisję śledczą w sposób bardzo szeroki zakreśliła cele działania komisji. To daje nam legitymację i podstawę do tego, aby badać różne kwestie, które mogą rodzić wątpliwości i podejrzenia co do prób korumpowania działania polskich mediów, zwłaszcza mediów publicznych, korumpowania polskich urzędników, wysokich funkcjonariuszy publicznych, którzy mogą mieć wpływ na działalność mediów. Dlatego też zgodzę się z panem, że zawężenie tej sprawy do jakiegoś jednego wątku czy jednej wersji byłoby, zwłaszcza na etapie początkowym prowadzonego śledztwa, błędem. Dlatego też jest taki szeroki wachlarz zadawany pytań świadkom, znaczy w tym wypadku pierwszemu świadkowi czy panu redaktorowi Michnikowi, ale rzecz będzie zapewne powtarzać się w przypadku kolejnych świadków, aż będą rodzić się powoli pewne najbardziej prawdopodobne wersje pozwalające wyrobić sobie przekonanie z charakterem, z jakim charakterem działań mieliśmy tutaj do czynienia, jakie osoby odgrywały tutaj w tej sprawie negatywną rolę. I myślę, że w miarę rozwoju tego śledztwa sprawa ta będzie zawężać się do tych wątków i do tych wersji, które będą najbardziej prawdopodobne. Natomiast teraz trzeba badać tą sprawę możliwie szeroko, tak aby uzyskać jak najwięcej informacji. To między innymi długość i rozległość prowadzonych przesłuchań. Ja myślę, że mówiąc o pewnych standardach walki z korupcją, najlepiej odwoływać się do zdrowego rozsądku. Choć oczywiście nie można pomijać tego faktu, iż w krajach za naszą wschodnią granicą korupcja jest wielkim, gigantycznym problemem, bo to są fakty. No, z faktami nie da się polemizować. W krajach skandynawskich korupcja jest z kolei dla wszelkich badań problemem zdecydowanie najmniejszym. Z kolei w większym nasileniu występuje w krajach południowej Europy, bo te czynniki natury kulturowej, czynniki historyczne w różny sposób determinują, warunkują sytuacje, które ułatwiają walkę z korupcją, bądź też ją utrudniają. Myślę, że doświadczenia naszego kraju w wielu wypadkach mogą prowadzić do tego, iż mentalnie czasami w Polsce będzie niełatwo walczyć z korupcją, ale stąd naszym zadaniem jest odwołać się właśnie do doświadczenia, do zdrowego rozsądku i tworzyć takie mechanizmy, jak w wymiarze mentalnym, w wymiarze społecznych przekonań, ale też w wymiarze prawnym, które ułatwią istotnie walkę z korupcją, bo chciałem tutaj przypomnieć, korzystając z okazji, że Prawo i Sprawiedliwość, które reprezentuje, nie ogranicza się bynajmniej tylko do aktywnej roli, aktywnych działań w sferze wyjaśnienia sprawy tzw. afery Rywina, czy też, żeby powiedzieć, afery, którą z perspektywy komisji uwikłani są najwyżsi przedstawiciele organów państwowych, czyli afery Millera, afery Kwiatkowskiego, afery Czarzastego. Ale Prawo i Sprawiedliwość podjęło szereg działań, które w razie ich urzeczywistnienia, wprowadzenia w życie, z całą pewnością co najmniej ułatwią walkę z korupcją. Przypomnę choćby szereg naszych propozycji dotyczących zmian w kodeksach karnych, które prowadzą do tego, aby ułatwić walkę z korupcją poprzez rozbicie solidarności pomiędzy tym, kto daje, daje łapówkę, a tym, kto łapówkę bierze. Dzisiaj tak samo traktowany jest ten, który przyjmuje, jak i ten, który daje łapówkę, a to tworzy element solidarności, to tworzy wzajemny interes obu stron, aby nie ujawnić faktu korupcji i to na pewno nie pomaga jej zwalczać. To nasze propozycje zmierzają do tego, aby w przypadku korupcji można było stosować podsłuch. Dzisiaj niestety takich instrumentów, nawet w przypadku wielkiej korupcji, środków, które pozwalają uzyskać pewny dowód, stosować nie można. To nasze propozycje wreszcie zmierzają do tego, aby zmienić czy poprawić tak zwaną instytucję małego świadka koronnego, która też może ułatwić walkę z korupcją. I mogę tutaj podać jeszcze wiele innych przykładów. Podać rozwiązania przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość ułatwiające zwalczanie korupcji w wymiarze samorządu. Przypomnieć nasze działanie służące ujawnieniu oświadczeń majątkowych posłów. To właśnie przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwość przeforsowali te zmiany. Jako pierwsi ujawnili publicznie własne oświadczenia majątkowe, a to z kolei wymusiło na wszystkich innych klubach zaakceptowanie wcześniej odrzuconych propozycji ujawniania oświadczeń majątkowych. To są pewne kroki, jakie podejmujemy. Nie ograniczamy się więc wyłącznie do jakiejś jednej, nawet wielkiej sprawy, gigantycznej sprawy afery korupcyjnej. Ale jeszcze bym wrócił do tego tematu. Otóż jestem głęboko przekonany, że ta sprawa może mieć wielkie znaczenie, wielki wpływ na skuteczną walkę z przestępczością korupcyjną w Polsce w ogóle. Bo to nie jest tylko sprawa jednej gigantycznej propozycji korupcyjnej. To jest sprawa afery korupcyjnej, w którą zdają się być uwikłane osoby pełniące najwyższe funkcje publiczne. I ujawnienie mechanizmów, które pozwalają funkcjonować ludziom ze sfery biznesu, ze sfery mediów, w porozumieniu z przedstawicielami ugrupowań politycznych piastujących najwyższe funkcje publiczne. Ujawnienie tych mechanizmów może być ważnym krokiem ułatwiającym zapobieganie korupcji. A gdyby udało się doprowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które pełniąc funkcje publiczne zaangażowały się w tą sprawę, miały swój udział w tej przestępczej propozycji, to niewątpliwie byłby to wielki przełom, wielka zmiana, bo do tej pory w Polsce afery korupcyjne pozostawały bezkarne. Wiele mówiło się o korupcji, wskazywano przykłady, wskazywano personalia, ale to wszystko pozostawało niewyjaśnione, to wszystko bulwersowało opinię publiczną i to wszystko wpływa, myślę, na ten wielki sceptycyzm i pesymizm w obserwacji pracy komisji. Ja jeszcze raz powiem jedno, że oczywiście nie możemy mieć pewności, gwarancji, że to się uda, ale możemy być pewni jednego, że nic się nie uda, jeżeli nic w tej sprawie nie zrobimy. Dlatego trzeba zrobić to, co jest możliwe.
Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i
zawsze. Mówi Halina z Kanady, z Toronto. Więc ja chciałam powiedzieć, ja bardzo krótko powiem, że tu jest bardzo dużo obiekcji, że sprawa nie ulegnie wyjaśnieniu. My tu bardzo dużo czytamy i komentujemy w tej sprawie. Chciałam powiedzieć, że być może będzie zupełnie odwrotnie, bo pan Michnik i pan Stolzman-Kwaśniewski reprezentują interesy żydowskiej finansjery. I dobrze jest czego. Pan Miller przyjeżdża do Kanady na dywanik, nie bardzo chce czasami spełnić te warunki. I nie do końca chce się zgodzić na wszystkie życzenia i podporządkować. To może to. I chciałam jeszcze powiedzieć, że wtedy, kiedy jeden z posłów na początku zgłosił doniesienie chciał złożyć doniesienie i uczynił to celem, prawda, doniesienia na Michnika, dlaczego pół roku czekał, dlaczego tak długo się zastanawiał, kiedy elity huczały i wszyscy wiedzieli, co się dzieje i wszyscy wiedzą dokładnie, jak sprawa wygląda. To tylko jest widowisko dla narodu, żeby odciągnąć od tematu Unii, od biedy, od głodu, od kościoła, prawda, różne, ja wiem, jakie są rzucane tematy. Więc ja uważam, że robi to pan Michnik po mistrzowsku, to wodoleństwo leje, prawda, ludzie się w to wciągają, chce nitkę pociągnąć, wkopuje oczywiście Millera, mówiąc ciągle o jego niewinności, ale przy tym wypłynie pan Kwaśniewski swojej świętości, aureoli, nadzwyczajnego prezydenta. Trzeba na gwałt robić partię, na gwałt potrzebne są pieniądze. On święty, nietykalny, niewinny Stolzman, prawda, teraz będzie wyniesiony na ołtarze. I w tym bezbłędnie, moim zdaniem, bardzo przepraszam, może nie bezbłędnie, ale panie pośle, nie chcę dużo mówić na ten temat, ale wiemy, jak PiS głosuje, jak PiS w stosunku do Unii, prawda, czy w innych sprawach, jak jest w Sejmie. I w moim odczuciu ta sprawa będzie wyjaśniona. To będzie właśnie tak wyjaśniona, jaki cel już jest. Cel jest zawsze, cel jest z góry założony. To nie jest tak, że prawda będziemy wyjaśniać, będziemy wszystko robić, żeby ta afera się wyjaśniła i skończymy z korupcją. Nie skończymy nigdy z korupcją. Korupcja była, tych afer już było tyle przemilczane, prawda, wiadomo ile kosztuje ta ustawa, o tym wszystkim się mówi. Wiadomo jakie bale się odbywają, wiadomo jak się bawi elita. I to żadna tajemnica, że prawda, Rywin czy Michnik, kto do kogo przyszedł, a może po prostu jest normalna prowokacja. Wtedy, kiedy się nogi komuś, jak to się mówi, ziemia się spod nóg usuwa, to się szuka wszelkich metod. Można się posłużyć każdą metodą, bo ja wychodzę z założenia, że diabeł to się zawsze potyka o własne kopyto. I to bym chciała może powiedzieć, że będzie ta afera wyjaśniona. To nie będzie tak. Tutaj padną po prostu głowy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Cieszę się niezmiernie z Radia Maria. Słuchamy non-stop. Modlimy się non-stop. Jest to dosłownie, no nie wiem jak powiedzieć, ale to jest nasze życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
To dziękuję. No. Wolność opinii oczywiście pozwala na kształtowanie różnych przypuszczeń co do tej sprawy. Ja tych poglądów pani nie podzielam. Nie podzielam pani poglądów co do korzeni tej sprawy, jak pani tutaj przedstawiała. Również nie podzielam pani przekonania, że to jest sprawa, którą należy traktować jako temat zastępczy. Nie podzielam też pani wniosków co do tego, że tego rodzaju aferą korupcyjną, czy z tego rodzaju aferami korupcyjnymi nie należy walczyć, czyli nie należy podejmować takich działań, które są, jeszcze raz podkreślam, możliwe, bo ja jako poseł mogę robić tylko to, co jest w granicach mojej możliwości i posługiwać się takimi instrumentami, jakie są w mojej dyspozycji. A takie są właśnie w Komisji Śledczej, dlatego też jeszcze raz wrócę do tego, co mówiłem. Uważam, że obowiązkiem, do którego każdy odpowiedzialny poseł powinien się dzisiaj poczuwać, jest uczynić w tej sprawie wszystko, aby ją wyjaśnić. Wyjaśnić możliwie wszechstronnie, przeprowadzić wszelkie możliwe dowody i wtedy pozwolić polskiej opinii publicznej wyrażać własną opinię co do charakteru tej sprawy. Bo oto pani z jednej strony wyraża taki pogląd, że o tej sprawie wszystko wiemy, ale z drugiej strony zadaje pani pytania i wyraża wątpliwość, czemu ta sprawa w rzeczy samej służy. Jednym słowem, no, jest to pewna niekonsekwencja. Skoro są pytania, to znaczy, że nie wiemy w tej sprawie wszystkiego. A skoro nie wiemy wszystkiego, to musimy zrobić, póki mamy taką możliwość i jeśli mamy taką możliwość, by możliwie wiele na ten temat się dowiedzieć. Więc to jest ta zasadnicza różnica. Ja uważam, że mamy w tej sprawie na pewno do czynienia z działalnością kryminalną, na pewno z wielką aferą korupcyjną i z podejrzeniem, że w tej aferze korupcyjnej mogły uczestniczyć osoby pełniące najwyższe funkcje publiczne. I przejście na ten fakt do porządku dziennego, zamknięcie na to oczu i twierdzenie, że to jest temat zastępczy i nie powinniśmy tym się w związku z tym zajmować, nie powinniśmy nic robić, aby tę sprawę wyjaśnić, no byłoby wielkim błędem, nie tylko wobec prawa, nie tylko wobec mandatu, jaki otrzymaliśmy jako posłowie ze strony polskiego społeczeństwa w czasie ostatnich wyborów, ale również błędem wobec historii, wobec naszych obowiązków przeciwstawienia się patologii. Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, aby Polska była państwem silnym, aby Polska mogła skutecznie radzić sobie z wieloma problemami, również tymi, o którymi państwo mówicie. Tak, bo w Polsce jest wielka bieda, bo Polska nie radzi sobie z problemem, jaki stoi dzisiaj przed rolnictwem. Polska nie radzi sobie często z konkurencją. Jest w wielu wypadkach polski przemysł spychany na margines poprzez brak mądrej polityki ze strony rządu, ale to można zmienić tylko wtedy, kiedy będzie państwo silne, kiedy będzie państwo wolne od rozmaitych nacisków, grup interesów, które posługują się często również działaniami o charakterze korupcyjnym. A więc tego wszystkiego nie uda się zrobić, kiedy nie przeprowadzimy procesu oczyszczania państwa, a możemy to rozpocząć właśnie od skutecznej walki z korupcją. Kiedyś trzeba zacząć. Zamykanie oczu na tą sprawę naprawdę donikąd nas nie doprowadzi, a tylko z całą pewnością stworzy poczucie satysfakcji tym, którzy uczestniczyli w tej aferze korupcyjną i stworzy wielką zachętę dla tych wszystkich, którzy jeszcze wahali się, czy należy działać nieuczciwie, czy należy odwoływać się do korupcji, bo utwierdzi ich w przekonaniu, że korupcja opłaca. Popłaca w Polsce, że korupcja nie wiąże się z żadną negatywną sankcją, z żadnym napiętnowaniem, a raczej wiąże się z przyzwoleniem. I myślę, że te wszystkie osoby, które chciałyby taki stan rzeczy w Polsce wywołać, które chciałyby, aby państwo polskie było państwem słabym, aby państwo polskie mogło być wykorzystywane do gry różnych grup interesów, również zewnętrznych grup interesów, chciałyby, aby w Polsce nie walczono zdecydowanie z korupcją, chciałyby, aby w Polsce utrzymywano te ramy prawne, które utrudniają walkę z korupcją i chciałyby, aby również w tej konkretnie sprawie wszelkie działania, jakie zostały podjęte, zakończyły się fiaskiem. Ja uważam, że trzeba w tej sprawie zrobić wszystko, co jest możliwe, aby ją wyjaśnić. Nawet jak się to ostatecznie nie uda, to naszą wielką porażką będzie poddanie się niejako na samym początku, poddanie się na wstępie śledztwa i pokazanie tym samym wszystkim osobom, które chcą korumpować, wszystkim osobom nieuczciwym, wszystkim osobom podatnym na korupcję, że można bezkarnie korumpować, że świat polityczny jest całkowicie zdemoralizowany i że nie znajdzie się nikt, kto chciałby się temu stanowi rzeczy, tej patologii, która niestety przez ostatnie lata w Polsce narastała, zdecydowanie przeciwstawić. Nie możemy sobie na to pozwolić. Trzeba zrobić wszystko, aby to zmienić. I nawet jeżeli jesteśmy w wyjątkowo trudnej sytuacji, nawet jeżeli szanse pewnego wyjaśnienia tej sprawy, choćby z uwagi na upływ czasu od samego zdarzenia, stają się niezwykle trudne, to nie jest to powód do tego, by kapitulować. I to wszystko, co mogę w tej sprawie powiedzieć. Myślę, że wielu słuchaczy, mieliśmy okazję dzisiaj się przekonać, wyraża podobne przekonanie, podobną nadzieję i wiarę w to, że nie wolno się poddawać, należy uczynić wszystko w tej, jak i w każdej innej sprawie, aby dowiedzieć się prawdy, aby pociągnąć winnych do odpowiedzialności karnej. W przeciwnym razie to przestępcy, to osoby skorumpowane będą mogły w Polsce triumfować. Chciałbym, żeby nie triumfowały, nie miały tego poczucia triumfu już dzisiaj, bo gdybym uznał, że mamy do czynienia z tematem zastępczym, że nie należy się tą sprawą w ogóle zajmować, to dałbym im poczucie satysfakcji i okazję do zadowolenia, radości, właśnie triumfu. A to jest ostatnia rzecz, jaką bym chciał.
Panie pośle, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze przybycie do naszego studia i za to cierpliwe odpowiadanie na pytania naszych słuchaczy.
Dziękuję bardzo.
Panu posłowi również dalszej siły i determinacji w dążeniu do wyjaśnienia prawdy.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże, dziękuję serdecznie.
Przypomnę naszym słuchaczom, że naszym gościem był pan poseł Zbigniew Ziobro, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw zbadania tzw. afery Rewina. Proszę Państwa, już czas na audycję dla dzieci, dzieci w Chicago i na Florydzie zapraszamy do odbiorników.
Czytajmy razem Anioła Stróża.
Kiedy tak myślę o aniołach, to zdaje mi się, to są niesamowite czyściochy. Nigdy nie widziałam, żeby jakiś anioł naśmiecił, zostawił bałagan. One się chyba kąpią w słońcu i w rosie niebieskiej. Ach, zazdroszczę im. A ja to muszę się ciągle myć, prać, sprzątać. Czasem mam tego dość i chętnie zamieszkałabym pod jakimś mostem i miałabym dzień dziecka, czyli wolność od mycia i zmywania.
Tylko że wyglądałabyś jak 40. dziecko baby Jędzy i rozpoznawać cię można byłoby po zapachu, od którego więdłyby przylaszczki i lwie paszcze.
Nie, żartuję. Żeby zapomnieć o czymś bardzo smutnym. Widziałam dziś takiego niemetego, obdartego, cuchnącego. Jakiś chłopak rzucił w niego kamieniem i powiedział: ty śmieciu! Czy można tak powiedzieć na człowieka? Czy Pan Bóg się też takimi brzydzi? Chyba nie. A aniołowie czyściochy?
Może piosenka ci podpowie?
Kłaniam się Tobie, tracić nie szary, Zróba Boga, które ja chci. Śpiewam przy siostrom, ukrać na drogę, i Tobie bóstwo.
No właśnie. Pan Jezus nie brzydził się trędowatych, choć pewnie cuchnęli jak 7 nieszczęść i wyglądali jak potwory z horroru. Ale ja też się trochę bałam i trochę brzydziłam tego pana śmiecia.
Zaraz, zaraz. Sama mówiłaś, że tak się nie mówi na człowieka, ani na nikogo, bo śmiecie to są śmiecie, a stworzenia Boże to stworzenia.
Posłuchaj opowieści o kimś takim podobnym do trędowatego z Ewangelii.
Z uchem przy Ewangelii? No to słucham.
Yeti, człowiek śmieci. W sypie na śmieci w bloku przy ulicy Pustynnej zamieszkał niedawno chłopak, którego ktoś nazwał Yeti, człowiek śmieci. Nie miał domu i taty, a mamę zabrano na leczenie, więc schował się tutaj, bo za nic nie chciał iść do domu dziecka. W śmieciach zawsze znalazł coś do jedzenia, do ubrania, do zabawy. Tam też spał, zagrzebany w śmieciach. Każdy, kto go zobaczył, odsuwał się, a nawet uciekał, bo Yeti cuchnął i wyglądał jak straszydło ze strupami na twarzy i rękach. Dlatego wolał nie pokazywać się nikomu na oczy, żeby nie widzieć w nich, jak wstrętnie wygląda. Okropnie jest tak brzydzić się samego siebie. I choć jest się człowiekiem, to tak jakby było się śmieciem. Taki człowiek śmieć nie ma stołu, nie ma czystej pościeli, nie ma przyjaciela, nie ma nawet niedzieli. Yeti wolał szczury od ludzi, bo szczury nie śmiały się z niego i nie rzucały w niego niczym. Któregoś dnia znalazł wśród śmieci książkę z obrazkami pod tytułem O cudach. Na jednym z obrazków był ktoś podobny do niego. Brudny, cały w strupach, w jakichś starych ciuchach. Po prostu wstrętny. Ale ktoś
przytulał jego głowę do swojego białego ubrania i głaskał go po twarzy czystą, dobrą ręką. I nagle Yeti strasznie zatęsknił za kimś takim, jak za swoją siostrą, co zmarła 2 dni po swojej pierwszej komunii świętej. I też była taka czysta, biała i czuła. Nazywał ją dzwoneczkiem, bo śmiała się, jakby dzwoniło srebro. Czasem taki dzwonek słyszał na korytarzu z bloku. O, teraz też. Wyjrzał. Korytarzem szła na biało ubrana postać. Ale to nie była zjawa czy jakaś biała dama. To była misjonarka miłości. Zakonnica w białym habicie z niebieskimi paskami. Yeti myślał, że gdy go zobaczy, odwróci się i ucieknie jak każdy. Ale ona nagle podbiegła do niego, przytuliła jego głowę do swojego bielutkiego habitu, głaszcząc chłopca po twarzy. Usłyszał, jak szepcze do niego: zostaw te śmieci, nie żyj jak śmieć, chodź ze mną, wymyjemy cię, zaczniemy leczyć. Jesteś przecież dzieckiem Bożym. Znam kogoś, kto da ci miejsce w swoim domu i w swoim sercu. Tylko chodź. Yeti, czyli Jacek, czuł, jakby przytulał się do swojej mamy, siostrzyczki, tej siostry misjonarki i jeszcze do kogoś. Rozpłakał się i usmarkał, ale siostra nadal go przytulała. Z mieszkań powychodziły dzieci, ich rodzice, sąsiedzi i nagle każdy patrzył tylko na wycieraną przez siostrę zapłakaną twarz Jacka, a nie na jego brud, strupy i cuchnące ciuchy. Nawet jeden szczur stanął słupka, gapiąc się na to swoimi ślepiami. Nie ma na co patrzeć, powiedziała siostra. Na człowieka trzeba patrzeć tylko Bożymi oczami.
Żyj sobie w domu, zajączku mały, dość bezdrowa niebo.
To był istny anioł. Ja bym tak nie umiała. Wolałabym być tą siostrą dzwoneczkiem. Dzwonić to ja potrafię, aż ludziom w uszach dzwoni. Ale przytulać brudawki? Nie wiem. Chyba, że mają coś tam w sercu czystego jak kryształ. Czy taki kryształ widzą w człowieku Pan Bóg i anioły? Ale na to chyba trzeba patrzeć z zamkniętymi oczami.
Wiem, że taki kryształ w tobie rośnie. Może kiedyś też ubierzesz go w bieluśki habit i przytulisz niejednego takiego Yeti, w którym zobaczysz serce, a nie śmieć.
Thank you.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za uwagę. Równocześnie żegnamy słuchaczy na Florydzie, którzy już się z nami rozstają. Z Bogiem. Florydzie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, natomiast już za chwilę powitamy kolejną grupę naszych słuchaczy w Detroit, w New Britain, w Winnipegu, Toronto i London. I wraz z tymi słuchaczami będziemy przeżywali kolejną część naszego programu.